Rozpoczynamy dzisiaj kolejną lekcję z drugiego listu Piotra. Trzeci rozdział cały czas analizujemy. Dzisiaj będzie takie podsumowanie. Tego wszystkiego, co mieliśmy przez te tygodnie. Pamiętacie ostatnią lekcję? Co było na ostatniej lekcji? Co o szydercach? Wiemy.
Nie czekają na dzień pański. Na sąd.
Dlaczego?
Bo to nic dobrego dla nich nie oznacza.
Nie pasuje im do ich teorii.
Nie czekają, bo dla nich to jest niemiła okoliczność. Natomiast wierzący czekają.
Tak. Nie dopuszczają oni w ogóle takiej myśli do głowy. Oddalają to od siebie, a wyrok już na nich zapadł.
Tak. Są zagrożeniem dla wierzących.
Co jeszcze pamiętacie?
Nie kwestionują niektórych rzeczy z Pisma Świętego, jak stworzenie na przykład, ale już kwestionują potop. Nie chcą jakby o tym mówić.
Mm-hmm. Nie chcą mówić pewnych rzeczy.
Wybiórczo traktują tak. Słowo Boże, ale na nie się powołują i z niego nauczają tylko tak, jak im jest wygodnie.
Wygodnie, tak. Tak. Okej. Okay. Posłuchajcie, dzisiaj będziemy kontynuować ten trzeci rozdział i powiemy sobie jeszcze raz o wierzących i szydercach, ale w kontekście Dnia Pańskiego. Więc omówimy sobie Dzień Pański, to co Piotr mówi o Dniu Pańskim. Zobaczymy sobie inne fragmenty ze Słowa Bożego, które też o tym mówią. I zobaczymy sobie, jakie są postawy wierzących i szyderców w obliczu dnia, nadchodzącego Dnia Pańskiego. I wyciągniemy sobie wnioski. Czyli tak. Zaraz sobie przeczytamy ten rozdział. Temat lekcji to jest tak. Dzień Pański. Czekasz czy odwlekasz? Czyli innymi słowy o stałości i chwiejności, bo o tym dzisiaj będziemy mówić.
O stałości i chwiejności, tak?
Czyli
tak.
O stałości i chwiejności. Przeczytajmy sobie ten rozdział i ja powiem, co byśmy chcieli zobaczyć dzisiaj. Powiem, jak będziemy segregować informacje. Kto przeczyta ten trzeci rozdział, to bardzo proszę.
Umiłowani, piszę do was już ten drugi list. W nich przez przypominanie pobudzam was czysty umysł, abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela. Przede wszystkim to wiedzcie, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości i będą mówili, co z obietnicą jego przyjścia. Bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże, przez które ówczesny świat zalany wodą zginął. A obecne niebiosa i ziemia przez to samo Słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. Ale niech to jedno, umiłowani, nie będzie przed wami zakryte. że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, oczekując i śpiesząc się na przyjście dnia Boga, w którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią. Lecz my, zgodnie z Jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali przez Niego znalezieni bez skazy i nienaganni w pokoju. A cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was. Jak też mówi o tym we wszystkich listach, są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które podobnie jak inne pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu. Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni przez błąd bezbożników i nie wypadli z waszej stałości. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz, i na wieczne czasy. Amen.
Dobrze, dziękuję. Czyli pamiętamy, dlaczego wierzący mieli wzrastać w wierze, dlaczego mieli dokładać wszelkich starań, żeby mieć szeroko otwarte drzwi do Królestwa. I trwanie w tej nauce
przed zwiedzeniami.
Tak, chroni przed zwiedzeniem, czyli żeby nie zostać zwiedzionym, nie wystarczy raz pójść, tak, przeczytać Biblię i zamknąć ją i już jesteśmy bezpieczni. Nie, trzeba cały czas ją przypominać, żeby odświeżać sobie te wszystkie informacje. Ważne jest odświeżanie informacji, ciągłe odświeżanie informacji. Sportowiec, który przestaje trenować, po roku czasu przestaje być sportowcem tak naprawdę. Po prostu traci kondycję. Tak samo muzyk, który przestaje grać, zapomina, wychodzi z wprawy. Ci najwięksi wirtuozi, czy najwięksi sportowcy całymi dniami trenują. I patrząc na takie porównanie trochę sportowo-muzyczne, my, z tego co mówi Piotr, musimy na okrągło sobie to wszystko przypominać, żeby trwać w tej takiej gotowości, rozwadze, w czujności, żeby po prostu mieć jasność umysłu i umieć rozeznać, co jest prawe, a co jest lewe. Więc tak samo jak porównując to językiem właśnie takim sportowym, musimy ciągle trenować, w tym sensie, że ciągle sobie przypominać to, co jest napisane w Słowie Bożym, żeby się nie dać zwieść.
Wyćwiczeni.
Tak,
wyćwiczeni.
Pewnie tak, Paweł pewnie tam chyba nie raz używa takiego słowa, z tego co kojarzę. Natomiast to jest bardzo ważne, że Piotr do tego zachęca i Piotr mówi, że sam się o to też zatroszczy. I dlatego tutaj mamy te podsumowanie, które dzisiaj sobie powiemy, o którym sobie dzisiaj powiemy. Nauka, czyli zapamiętywanie przez powtarzanie. Tak, tak, zapamiętywanie przez powtarzanie, dokładnie. Co chcemy zobaczyć? Zobaczyć, jakie wydarzenia będą się działy w Dniu Pańskim i poprzedzające je. Co poprzedzi Dzień Pański? Jakie wydarzenia w Dniu Pańskim będą się działy? Zobaczyć, jakie są wydarzenia, jakie są zachowania ludzi w obliczu tego wydarzenia. Zobaczyć, jak powinien postępować i w co wierzyć, żeby być na nowej ziemi pod nowym niebem. Zobaczyć, jak powinienem postępować i w co wierzyć, żeby być na nowej ziemi pod nowym niebem. Zobaczyć, jakie wydarzenia będą się działy w Dniu Pańskim. I poprzedzające je, zobaczyć, jakie są zachowania ludzi w obliczu tego dnia, to jest drugie. Zobaczyć, jak się zachowują ludzie, jakie są zachowania ludzi w obliczu tego dnia. I zobaczyć, jak powinienem postępować i w co wierzyć, żeby być na nowej ziemi pod nowym niebem. Teraz tak, rubryczka będzie jedna, Dzień Pański, na 1/3 strony. Na 1/3 strony. Pozostała część to są postawy. I ta rubryczka jest podzielona na dwie części, te postawy. Jedna większa, druga mniejsza, w stosunku 2:1. Wierzący większa, szydercy mniejsza. Pierwsza rubryczka Dzień Pański, druga rubryczka postawy, która się dzieli na dwie mniejsze rubryki, wierzący i szydercy. I będziemy sobie po kolei iść. Mamy rozdział 3, przypominam. Zobaczmy postawa wierzących. Gdzie mamy na, tutaj od początku, patrząc na postawę wierzących? No. A w pierwszym nic nie ma?
Że mają czysty umysł.
Mają, tak, czysty umysł. Są czujni i prawi. Mają tylko tą postawę zachowywać. Dalej zobaczcie drugi werset, co tam mamy. Iwonka już zwróciła uwagę. Cały czas pamiętać, co jest napisane w Słowie Bożym. Ponieważ słowa wypowiedziane wcześniej przez świętych proroków i przykazanie nasze, którzyśmy apostołami Pana i Zbawiciela, jeżeli to tak ogólnie nazwiemy, to jest to Słowo Boże. Więc mają pamiętać, trwać w tym, co jest napisane w Słowie Bożym, czyli pamiętać cały czas. Cały czas pamiętać. Czyli to jest w wierzących. Zobaczmy sobie dalej, co jest o szydercach. Mamy trzeci werset, zobaczcie.
Postępują według własnych pożądliwości.
Szydzą.
Przyjdą w ostatecznych dniach.
Przyjdą, tak, to już sobie mówiliśmy wcześniej, ale ich postawa, zobaczcie. Naśmiewcy, postępujący według własnych pożądliwości, ale oni szydzą, drwią sobie. Tak, ich postawa to jest postawa szyderców, ludzi naśmiewających się z tych, którzy co? Trwają w Słowie Bożym, którzy czekają.
Którzy czekają na Pana.
Tak. Ktoś mówi, że czekam na Pana, tak, Pan wkrótce przyjdzie, a ktoś śmieje mu się w nos i mówi, gdzie przyjdzie, zobacz, wszystko się tak kula, jak się kulało. Co? Naiwny jesteś. Więc to jest taka postawa szydzenia, drwiny z tego, jak myślą i mówią wierzący. Czyli szydzą i drwią z przyjścia Pana i źle postępują. Tak? I teraz oni sobie z tego drwią, ale zobaczmy, co się będzie działo wtedy, kiedy nastąpi to, z czego oni drwią. I tu mamy 7 werset, zobaczcie, dlatego, że już ten wcześniejszy sobie omówiliśmy, niebiosa, z wody przez wodę, tak? To wszystko omówiliśmy tydzień temu, więc nie musimy do tego już wracać, to wiemy. Ale zobaczmy sobie 7 werset. Dzień Pański. Czego się możemy spodziewać? Po pierwsze, zobaczcie, 10 werset. 7 werset.
Ognia w dniu sądu
i zatracenia bezbożnych ludzi. I teraz co jeszcze się dowiadujemy tutaj, zobaczcie.
Że ta ziemia i te niebiosa są zachowane,
zachowane
i na ten dzień.
Zachowane.
Tak.
Czekają na ten dzień.
Więc ten dzień nastąpi, co więcej, ta ziemia i to niebo są zachowane na ten dzień. Bóg, jeżeli ktoś mówi, że coś, wiecie, tu się stanie, kometa, że my tą ziemię zniszczymy, że tu nic nie zostanie, to można w to nie wierzyć. Ale jeżeli ktoś nie przywiązuje wagi do tych słów, nie rozumie tych słów, to wielu też ludzi wierzących daje się ponieść tej takiej ideologii zielonego krzyża, jak to kiedyś Hunt nazwał. Bardzo mocno angażują się w ruch ekologiczny, który ma za zadanie ocalić naszą ziemię, której grozi zagłada. I to jest cały ruch, tylko stworzony nie przez ludzi wierzących, a przez ludzi niewierzących. Tak na marginesie ostatnio przeczytałem, że papież ma zamiar wprowadzić i to encykliką, nie to jakimś tam, że grzech będzie grzechem, grzech ekologiczny. I słuchajcie, ale wiecie o tym, że to wierzący zapowiadali już 10 lat temu, 15, że były takie pomysły, żeby potraktować to jako grzech, czyli to nie jest nic nowego. To dojrzało do takiego momentu, kiedy można to ogłosić, ale to już wierzący zauważali wcześniej. I warto jest, jak gdyby to jest na marginesie. Ja rozumiem, że my wiemy, co to znaczy, żeby żyć kulturalnie i nie zostawiać wokół siebie brudu, tak? To nie o to też chodzi, ale też chodzi o to, żeby się nie angażować w ideologie, które sugerują wydarzenia sprzeczne ze Słowem Bożym. Rozumiecie? Bo Słowo Boże mówi, że ta ziemia jest zachowana i ten niebo i nie może nic się jej stać do tego dnia. Bo tym, który tą ziemię i to niebo zlikwiduje, mówiąc delikatnie, to jest Bóg, a nie ludzie czy cokolwiek innego. I warto o tym pamiętać, żeby nie dać się tym wszystkim informacjom zastraszyć, zaangażować w rzeczy, które spowodują stratę czasu. To tak na marginesie mówię, ale to są ważne informacje, słuchajcie. Dlatego zapiszmy sobie, że Pan Bóg utrzymuje i zachowuje ten świat dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. I ten sąd przyjdzie od Boga, a nie od ludzi. To Bóg ukaże ludzi, a nie ludzie siebie nawzajem. I teraz kolejna kwestia, zobaczcie, 10 werset też mówi bardzo ciekawe informacje, ponieważ ja jeszcze tylko nadmienię, bo już wspominaliśmy o tym wielokrotnie, że Dzień Pański to nie jest jedna chwila. Dzień Pański to jest dłuższy okres czasu, dłuższy nawet niż 24 godziny. I w tym Dniu Pańskim dzieje się wiele wydarzeń. Piotr skupia się na konkretnych wydarzeniach, które będą miały miejsce na koniec Dnia Pańskiego. On nie omawia wszystkiego, więc też trzeba to rozumieć, bo Piotr się nie kłóci z tym, co mówi Paweł, Piotr się nie kłóci z objawieniem, z Janem, nie kłóci się z innymi apostołami. Piotr opisuje te wydarzenia, które będą miały miejsce na sam koniec tego dnia. Ale to jest wciąż ten sam dzień. Tak? Czyli jeżeli mówimy, jem śniadanie w poniedziałek i idę spać w poniedziałek, to nie znaczy, że zjadłem śniadanie i położyłem się spać. Teoretycznie tak może być. Ale ja mówię o początku dnia, a potem mówię o samym końcu dnia, ale w nim się też coś działo. Ale ja tego nie poruszam, bo na przykład jest mi to niepotrzebne do niczego. Chcę tylko pewne rzeczy zaakcentować. Tak samo jest tu. Apostołowie akcentują w tym dniu różne rzeczy. Piotr skupia się na jednej konkretnej. Także jeżeli ktoś wam kiedyś będzie próbował sugerować, że to się kłóci ze sobą, absolutnie nie. I wystarczy trochę zdrowego rozsądku i takiego życiowego postrzegania otaczającego nas świata, żeby zrozumieć, że to wszystko się układa w logiczną całość. Więc 10 werset, zobaczcie, co mówi, że ten dzień co?
Przyjdzie
nagle. Przyjdzie nagle, niespodziewanie. Przyjdzie nagle i niespodziewanie. Co się będzie działo, zobaczcie, w tym dniu?
W tym dniu niebiosa z wielkim hukiem przeminą.
Niebiosa z hukiem, z trzaskiem przeminą.
Żywioły rozpalone ogniem stopią się.
Żywioły rozpalone stopnieją.
A ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną.
Co spłonie?
Ziemia i dzieła, które są na niej.
Niektórzy mówią, dzieła spłoną, ziemia zostanie. Nie, ziemia i dzieło. Czyli ten dzień przyjdzie nagle, niespodziewanie. Niebiosa z trzaskiem przeminą, żywioły rozpalone się stopią, ziemia spłonie i dzieła ludzkie na niej spłoną. I teraz jak Piotr to nazywa, słuchajcie, zobaczcie, 11 werset.
Rozpłynąć.
Tak, to wszystko ma się rozpłynąć. Wszystko się rozpłynie. Niebiosa, ziemia i wszystko, co jest na ziemi. Wszystko ma się rozpłynąć. Z wielkim hukiem i trzaskiem. I teraz zobaczcie, przechodzimy tutaj do dwunastego wersetu. Idźmy sobie dalej z Dniem Pańskim. To się nazywa Boży Dzień, w którym co? Niebiosa gorejące
Rozpuszczą się.
Czyli to wszystko się rozpłynie. Rozpuści się, słuchajcie, coś niesamowitego. Ale to niebiosa. Teraz to słowo niebiosa to jest wszechświat, gwiazdy, niebo. Tak można to przetłumaczyć. Uranus. Najczęściej właśnie jest to wszechświat, gwiazdy, niebo. To, co firmament, to, co widzimy. Wszystko to się stopi.
A teraz rozpuścić to Leo. Rozwiązać, rozłożyć na części, znieść, unieważnić, stopić w sensie rozdzielenia na części.
Tak. Teraz słuchajcie, bardzo ciekawe informacje będziemy mieli, dlatego że zobaczmy sobie, co o tym mówi Jan. I oczywiście sięgamy do objawienia, do 20 rozdziału, bo ktoś mówi, że to tak nie zginie zupełnie, to się stopi, ale Bóg potem to odnowi, że to zostanie, no stopi się wszystko, no tak, no tutaj jakieś będą wydarzenia, jakieś tam kataklizmy, ale sam wszechświat jako taki, Ziemia, będzie dalej funkcjonować. Będzie musiał zostać zmieniony, odnowiony, ale to nie jest tak, że to zupełnie przestanie istnieć. No jak inaczej rozumieć, że się rozpuści. Ale, co jest bardzo ważne, słuchajcie, w objawieniu, 20 rozdziale, 11 wersecie, mamy informację, co się będzie działo z ziemią i niebem, kiedy nadejdzie czas sądu ostatecznego. I weźcie sobie, otwórzcie 20 rozdział i 11 werset. I to jest wydarzenie, które będzie miało miejsce po tym, jak nastąpi... może przeczytajmy kontekst. Od 7 wersetu. Żebyście zobaczyli, jaki jest kontekst tego wydarzenia.
A gdy się skończy 1000 lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia i wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi, Goga i Magoga, by zgromadzić je do bitwy, a ich liczba jest jak piasek morski. I wyszli na szerokość ziemi, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Wstąpił jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca.
Okej, i dalej jest opis sądu ostatecznego, ale zauważcie, że to jest kolejne wydarzenie po tym, kiedy kończy się ten czas rządów Mesjasza, tak? To jest 1000 lat. Jan mówi, że to będzie trwało 1000 lat. Kiedy zostanie wypuszczony szatan, bo przez ten czas szatan będzie w ciemnicy trzymany. I on zwiedzie narody, które będą wtedy żyły na ziemi. I zauważcie, że tam już nie ma żadnej bitwy. Oni otaczają miasto i tam nie ma żadnej bitwy. Jak czytaliśmy wcześniej w objawieniu, że Pan Jezus przyszedł, że mieczem walczył, tak, że pokonał wrogów, tam nie ma żadnej bitwy. Tam spada ogień z nieba i koniec, kropka. I wszystko w temacie. Tylko, że zobaczcie, potem jest w 11 napisane tak, że widziałem stolicę wielką, tak, tron, i siedzącego na niej, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, i miejsce nie jest, im nie jest znalezione. Bo te słowo pierzchło, to znaczy uciec, zbiec skądś dokądś. Przesunąć z miejsca na miejsce. Więc wydawać by się mogło, że no istnieje, tylko jest w innym miejscu. Natomiast Jan pod natchnieniem Ducha Świętego daje jeszcze jedną bardzo istotną informację, żeby doprecyzować. I miejsca dla nich nie znaleziono. Czyli to nie zostało przesunięcie z miejsca na miejsce. Tu mówimy o likwidacji. Ponieważ nie ma dla nich innego miejsca. I to się zgadza z tym, co mówi Piotr, że to się rozpłynie. Że nastąpi koniec tego wszechświata, który my znamy. Wszechświata. Ha, naszego, tak to nazywamy, wszechświata. Ale on nie jest wszech, bo poza nim jest Boży tron, to niebo, w którym przebywa Pan. ale tego naszego widzialnego tutaj świata będzie koniec. I nie będzie dla niego nowego miejsca. Jak niektórzy nauczają, że tu będzie jakieś odnowienie, poprawienie. Poprawienie to będzie na 1000 lat. A potem w związku z tym, że ten 1000 lat się zakończył jednym wielkim buntem, to co tu jeszcze reanimować? Tu już nie ma co reanimować. To tylko pokazało, że to jest do likwidacji. I tu ten fragment nam pokazuje z innej strony to, co mówi Piotr. Że ziemia i niebo się rozpłynie. Że nie ma dla nich już miejsca w ogóle. Więc warto pamiętać, że Piotr...
Kiedy tak... chcę wtrącić właśnie to, co powiedziałeś, że jak pamiętam, ze świadkami rozmawialiśmy i kiedy oni tak przedstawiają jakby wspaniałość tysiącletniego królestwa, no powołują się na konkretne miejsca, ale właśnie kiedy oni mówią, że to wszystko zostanie naprawione, przywrócone, będzie tak jak trzeba, a my zadawaliśmy pytanie, ale zobaczcie na końcu, co się stanie tego okresu. To w ogóle o tym nie chcieli rozmawiać. Bo to kompletnie nie pasowało do teorii, że to będzie odbudowane. No i po co nowe niebo i nowa ziemia, tak? Jeżeli tu będzie wspaniale. Ale zobaczcie, jak tam się wszyscy tak zbuntują, szatan zostanie na moment wypuszczony. Zobaczcie, co się stanie na koniec. Dlaczego tego nie mówicie? Nie chcą tego.
Bo to jest charakterystyczne, tak jak widzimy z nauczania Piotra o fałszywych nauczycielach, którzy pomijają fragmenty, które nie odpowiadają. Interpretują je na własny sposób, jeśli już. Dlaczego? Bo tak jak one brzmią, jest to niewygodne. Jest to nie do przyjęcia, nie pasuje do ich koncepcji. Ale my, jak gdyby tutaj się posiłkujemy objawieniem, żeby to zobaczyć, tak? I teraz zobaczcie jeszcze jeden fragment odnośnie tego nieba i tej ziemi. Objawienie, 21 rozdział.
Pierwszy werset.
21 rozdział, pierwszy werset. I tu mamy potem, Jan mówi potem.
Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza.
Pierwsze, bo zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła i morza już nie ma. Czyli jest to istotna informacja, że tamta ziemia będzie inaczej wyglądać, niż my sobie wyobrażamy. Morze. Jest istotna informacja. Nie ma morza. Ta ziemia z wody i przez wodę stanęła. Wyobrażamy sobie tą ziemię bez wody? No nie ma szans. Ona by nie była w stanie istnieć. Tak? Tak Bóg stworzył, że ta ziemia jest zależna od wody. A tam morza nie ma. Zupełnie co innego. Że to nie jest to samo, tylko to jest coś zupełnie nowego. Nie woda stanowi o tamtej ziemi. I zobaczcie, że przeminęła. To słowo przeminęła, ono ma kilka znaczeń. Jest używane w Biblii kilkakrotnie. To może oznaczać przejść, przejść obok, przenieść coś do przeszłości, czyli było, minęło w tym sensie, tak? Metaforycznie może to być śmierć. I na przykład dwa fragmenty, takie, które by obrazowały to, co tu oznacza. Zobaczcie 2 Koryntian 5,17. Drugi Koryntian 5,17, jeśli dobrze zanotowałem. 5,17. Co tam mamy?
Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, to wszystko stało się nowe.
Czyli co? To przeminęło, już jest nieaktualne. Minęło, było, minęło. Historia. Jan mówi, tamta ziemia i tamte niebo to jest historia. Jego już nie ma. Teraz jest nowe. Tak jak Paweł mówi, nowe teraz jest. Stare przeminęło. I kolejny fragment z Jakuba 1,10. Tak.
A bogaty ze swego poniżenia, bo przeminie jak kwiat trawy.
Bogaty niech się chlubi ze swojego poniżenia, bo przeminie jak kwiat trawy. Kwiat trawy wiemy, jak przemija. Więdnie kwiatek i śladu po nim nie ma. On się rozkłada na czynniki pierwsze i możemy nowy kwiatek wyhodować. Tamtego już nie ma, był historią. Oczywiście to jest nowy kwiatek, ale nowy. Ale nie tamty. Także przemija po prostu. Chodzi o to, że to jest przeminęło. Tamta ziemia przeminęła. Jest nowa teraz. Tamto, co było, przeminęło. I Piotr precyzuje. Rozpłynęło się w ogniu. Ten świat jest zachowany na dzień zagłady bezbożnych ludzi. I kiedy popatrzymy na to, to jest to więcej niż tylko to, co czytamy w objawieniu do momentu 1000 lat. Dopóki się rozpocznie 1000 lat. Popatrzcie, że Piotr, mówiąc o tych wydarzeniach, że one mają miejsce kiedy? Po 1000-letnim królestwie. Ta zagłada bezbożnych ludzi to są również ci, co otaczają święte miasto. I oni wylegli na całą ziemię, słuchajcie. Więc to są wszyscy bezbożni ludzie. Czyli to ostateczna zagłada bezbożnych ludzi. Zostają tylko ci, którzy mają wejście do nowego nieba, do nowej ziemi, pod nowym niebem i do świętego Jeruzalem. Ale tam mieszka sprawiedliwość. Zaraz do tego dojdziemy. Czyli to jest ważne, żebyśmy zobaczyli, że to jest ostateczny kres tego, co zostało skażone grzechem. Bóg likwiduje to. Likwiduje to. I teraz zobaczcie, to mamy 12 werset Piotra, tak? Mamy napisane, że którzy oczekujecie i śpieszycie się na przyjście Dnia Bożego, w którym niebiosa jak tam u was jest?
W którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią.
Stopnieje to wszystko. I 13 werset, lecz co?
My zgodnie z Jego obietnicą oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.
Według obietnicy oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Czyli my nie tęsknimy za tym, bo my już teraz oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi.
I za tym tęsknimy.
I za tym tęsknimy. Ci, którzy tęsknią za tym życiem tu i chcieliby tutaj mieć dom z ogródkiem w 1000-letnim królestwie i na wieki, tak, w wiekach przyszłych, to oni się zawiodą. To nie jest zgodne ze Słowem Bożym. Ale my, ci, którzy wierzymy w obietnicę, oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi. I jak czytaliśmy Izajasza, to widzimy, że Izajasz miał takie zajawki o tym. 2-3 stwierdzenia, króciutkie, ale już Izajasz o tym wspominał, że będzie nowe niebo i nowa ziemia. A precyzyjnie wyjaśniają to apostołowie. Czyli mamy sytuację, w której będzie nowe niebo i nowa ziemia i bardzo istotna informacja o tym nowym niebie i nowej ziemi, zobaczcie. W których mieszka sprawiedliwość. Tam ona będzie mieszkać. Nie czytamy, żeby tam trzeba było na siłę coś wprowadzać. Zobaczmy sobie. Mieliśmy już ten werset pierwszy z 21 rozdziału objawienia, to przeczytajmy 5 po kolei. Od 1 do 5. Objawienie 22 teraz rozdział. Kolejny. 22 rozdział, bo już tamten czytaliśmy pierwszy, tak? Teraz 22 rozdział od 1 do 5.
I pokazał mi czystą rzekę z wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. A po środku rynku miasta, po obu stronach rzeki, było drzewo życia, przynoszące owoc 12 rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodu. I nie będzie już żadnego przekleństwa, lecz będzie w nim tron Boga i Baranka, a jego słudzy będą mu służyć i będą oglądać jego oblicze, a jego imię będzie na ich czołach. I nocy tam nie będzie i nie będzie im potrzeba lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków.
To jest opis, jak będzie wyglądało Nowe Jeruzalem, Nowa Jerozolima. Nie będzie więcej tam żadnego przekleństwa. Dlaczego? Bo ostatecznie nastąpiła zagłada bezbożnych ludzi. Nastąpiła zagłada tego świata, który był objęty klątwą, skażony. I Bóg stworzył nowe niebo już, nową ziemię. Jesteśmy w tym miejscu, kiedy to już jest. I Bóg mieszka razem z tymi, którzy są sprawiedliwi. Mają społeczność z Bogiem. i wypływa rzeka z tronu i mamy ten cały opis. Czyli to jest opis już tego, co będzie po wydarzeniach, kiedy ta ziemia i to niebo spalą się, rozpłyną się, tak? Tak na marginesie, jak ostatnio czytałem wiadomości, przeczytałem w jakimś tam przemówieniu, aktualny papież rzymski, tak, porównał, zrobił taką dygresję do tego miejsca właśnie, że ludzie, którzy są w mieście, tam namawiał ich do takiego właściwego postępowania, bo tam wiadomo, przestępstwa są straszne w Rzymie i naprawdę przestępczość jest ogromna, przyrównał tych ludzi do takiej rzeki, która wypływa z Watykanu. Takiej rzeki żywej, która wypływa z Watykanu. Myślę sobie, no to pięknie. Ale wiecie, takie, ale to też pokazuje, jak wiele kościołów, wiele religii patrzy na kwestię nowego nieba, nowej ziemi, na kwestię sądu ostatecznego. Że oni tak naprawdę już teraz chcieliby, żeby to wszystko przerobić na to, żeby dopasować to, co jest, metaforycznie do tego, co jest opisane, a nie chcą przyjąć do wiadomości, że to jest dosłowny opis. Że nie wolno szukać takiej metafory. Nie można porównywać grzesznych ludzi, którzy są rzeką, która jak gdyby wypływa i otacza, jak wchodzą do Watykanu i wychodzą, to są jak rzeka i mają się zmienić. To, wiecie, są takie porównania metaforyczne, które też popychają ludzi do traktowania w przenośni tego, co jest opisane w objawieniu.
To prawie jak namaszczeni z Toronto, co jechali na tak, świat i roznosili się.
Ale chodzi mi o to, że jeżeli czytamy te wydarzenia, to są wydarzenia, które będą tak wyglądały, jak my je czytamy. Nie należy ich metaforyzować i szukać w nich symbolu jakiegoś, bo one się nie mogą wydarzyć. Tylko to jest faktycznie, tak się wszystko będzie działo. I my nie musimy tego, nie wiem, już teraz wiedzieć, bo to jest przyszłość, ale należy to traktować dosłownie. Nie należy szukać tutaj metafory i spełnienia tych wszystkich wydarzeń tu na tej ziemi. Nie wolno tego robić, ponieważ ta ziemia jest przeznaczona na zagładę. A szydercy będą próbowali wszystko zrobić, tak tłumaczyć, żeby ta ziemia istniała zawsze. Dlaczego? Bo to jest im na rękę. Ponieważ im sąd nie pasuje. Okej, okay, więc czytamy te wydarzenia i widzimy, że one dosłownie tak się będą działy. I jeszcze jeden fragment, w którym Bóg zapowiada, że wstrząśnie niebem i ziemią, zobaczcie, jest w Hebrajczyków, w 12 rozdziale. 12 rozdział listu do Hebrajczyków, 25-27. To jest przypomnienie wydarzeń na Synaju, kiedy Bóg zawierał przymierze z Izraelem i potem jest informacja, która nas interesuje. Przeczytajmy sobie od 25 do 27 wersetu.
Uważajcie, abyście nie odtrącili tego, który przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówił, tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba, którego głos wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. A słowa jeszcze raz ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje.
I tu jest ważna informacja, popatrzcie, dlatego że Bóg, oni widzieli, jak góra płonęła, jak się wszystko trzęsło, ogień. Do tego stopnia było to przerażające wydarzenie, że oni się przestraszyli, nie chcieli w tym brać udziału, powiedzieli, żeby Mojżesz sam sobie szedł, rozmawiał i im tylko informacje przynosił, że oni się boją. To było przerażające. A to była tylko góra. I teraz Paweł przynosi na pamięć tę informację i mówi co? Dlatego, że jeszcze raz Bóg zapowiedział, poruszę nie tylko ziemią, ale i niebem, więc mówi nie tylko o jakimś lokalnym poruszeniu, ale o poruszeniu nie tylko ziemi, ale i nieba. I teraz ktoś będzie mówił, tak, no tam czytamy w objawieniu, że gwiazdy będą spadać, to, ale to wciąż istnieje wszystko. No co ty opowiadasz tutaj? Ale jest napisane. Jeszcze raz pokazuje co? Paweł tłumaczy to jeszcze raz. zniesienie rzeczy niestałych, chwiejących się, które są jakie?
Stworzone.
Stworzone. Bóg stworzył ten świat, aby zostały tylko te, które się nie chwieją. Czyli Paweł w tym fragmencie mówi, że ten świat jest chwiejący się. On jest stworzony, ale on nie jest stabilny. Jego koniec jest zapisany w planie Bożym. Więc nie chodzi o jakieś lokalne wydarzenie, ale chodzi o to, że ten świat jest zatrzymany, zachowany na zagładę. I Piotr najbardziej precyzyjnie chyba po Janie, a może jeden i drugi tak samo, to tłumaczy. I to jest naszą, zobaczcie, teraz przechodzimy do tego, co my, no bo mamy już te wydarzenia, czyli mamy jasno, przynajmniej tak uważam, tak rozumiem. Jeśli się inaczej nie zgadzacie z tym, czy macie inny pogląd, to mówcie. Ale ja wyciągam z tego taki wniosek, że ta ziemia i to niebo przestanie istnieć, rozpłynie się w ogniu za sprawą Bożego działania. To nie jakaś kometa zlikwiduje Ziemię, to nie jakaś bomba atomowa, bo ktoś tam wojnę rozpęta. To nie to. Bóg swoim słowem rozpuści tą ziemię i to niebo i będzie koniec. Tak samo stworzy nowe niebo i nową ziemię. To zrobi Bóg. Więc czynnikiem, który rozwali to wszystko, co tu jest i zlikwiduje to z wielkim hukiem, jest Boże Słowo. I tym, co stworzy nowe niebo i nowe ziemię, jest też Boże Słowo. I tego się trzymajmy. Nie wiem, czy kiedyś się baliście, ja się bałem, bo nie wiedziałem dokładnie, jak będzie, nie stosowałem tego dosłownie, szukałem różnych przenośni. Kiedy się opamiętałem i zrozumiałem Bożą wolę, to już dzisiaj śpię spokojnie. Nie dlatego, że nie boję się komety, dlatego, że nie na to czekam. Ja czekam na nowe niebo i nową ziemię. Ja czekam, kiedy w końcu to przestanie istnieć, żebym mógł być z Panem w Nowym Jeruzalem. Ja czekam. Więc wszystko inne jest tylko czasowe. To jest tylko pewien czas, który mnie oddziela od tego momentu. Tak to traktuję dzisiaj. I teraz dobrze, zobaczmy, czy tak powinno być. Zobaczmy sobie 11 werset. Co mają robić, skoro to wszystko ma się rozpłynąć, tak? Piotr mówi, no skoro tak, no to tu dla was miejsca nie ma, no bo ile można tutaj, no nawet żebyście dożyli do tego momentu. No to w tym momencie wszystko tutaj się rozpływa. To, co jest na ziemi, dzieła ludzkie, wszystko. To gdzie wy?
Wy powinniście być...
To tylko do pewnego momentu, no chcesz tu żyć wiecznie, mieć domek z ogródkiem, nie da rady. Bo przychodzi moment, że to wszystko para. Wiecie, jak lawa z wulkanu, to może taka, wiecie, mikronamiastka, jak lawa wulkanu wypływa, to jak ona idzie, słuchajcie, to nie ma czegoś, czego ona nie coś, co ją zatrzyma. Dopiero jak w morze wpada, to morze się gotuje i gdzieś tam się uspokaja, tak? Ale tak jak idzie, to ona niszczy wszystko. A teraz wyobraźcie sobie, że to wszystko się rozpływa. Wszystko dosłownie, woda odparowuje. Cała. A to jest tylko wulkanik jeden. Górka mała. W skali całej kuli ziemskiej to jest jak główka od szpilki. Może i nie. A teraz wyobraźcie sobie to razy milion miliardów miliardów mocy. Nie? To się wszystko rozpływa. I teraz Piotr mówi, skoro tak, to 11 werset mówi co? Jakimi co?
Jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności.
Jacy macie być? Dlatego, że w nowej ziemi co? Mieszka sprawiedliwość. Jakimi wy macie być w świętym postępowaniu i pobożności? Tak? Zobaczcie Piotra, 2 Piotra, 1 rozdział 8:11. Bo to jest podsumowanie. Pamiętajmy, że teraz wracamy do wcześniejszych fragmentów listu, bo to się wszystko ze sobą łączy. Tak? Czyli mamy 2 Piotra, zobaczcie, 8:11 werset. Co tam mamy?
pierwszy rozdział, tak?
Tak, od 8 do 11.
Gdy bowiem będą one w was i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy się nie posuniecie. W ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Czyli jacy macie być w świętym postępowaniu i pobożności, żeby mieć otwarte drzwi. Czyli to jest wszystko. Postępowanie w pobożności. To jest sposób życia, zachowanie, nasze maniery, czczenie Boga, szacunek do Boga, codzienne nasze życie. Jakimi mamy być w postępowaniu naszym? Skoro to ma ulec zagładzie, czy po prostu my o tym wszystkim pamiętamy?
Każdego dnia.
Że na tej ziemi wiecznie mieszkać nie będziemy. A docelowo jest nowe niebo i nowa ziemia, w których mieszka sprawiedliwość. I zobaczcie, jak mamy patrzeć na ten dzień. 12 werset.
Oczekując i spiesząc się na przyjście.
Oczekując. Śpiesząc się w sensie... Słucham?
Czekam na to.
No, to no.
No właśnie też śpiesząc. Tak.
No, znalazłeś to słowo?
No nie, no właśnie tak. Czekam, co powiem. Pragnąc, tak?
Tak, śpiesząc się, oczekując go, śpiesząc do niego, czyli z jednej strony chciałbym, żeby
tak
już on
chciałem,
był.
Już pobyć,
tak,
pobyć.
Tak, jak gdzieś idziesz
pragnąc.
I zależy ci, żeby tam szybko dotrzeć, to co?
Spieszę.
Idziesz dwa kroki do przodu, jeden do tyłu? Nie, biegniesz.
Tak.
Więc żebyś mógł, to byś tam pobiegł, ale nie możesz. Ale śpieszysz się tam, zależy ci, żeby tam być jak najszybciej. Co dalej mamy?
Kiedy przyjście to paruzja.
Tak. Śpieszyć się, po prostu śpieszyć się. Śpieszyć się do czegoś.
I dalej my znamy obietnicę Boga i oczekujemy nowych niebios, nowej ziemi.
Tak.
I tej sprawiedliwości.
14 werset mówi starać się co? Starać się robić wszystko, tak?
Starać się, aby zostać znalezionym przez Boga, bez skazy, nienagannie w pokoju.
Bo co? Bo Piotr mówi, w dniu pańskim nastąpi spotkanie
z Panem.
Z Panem. W tym dniu. Nastąpi spotkanie z Panem. Piotr nie precyzuje dokładnie, w którym momencie to nastąpi. Nie to jest zamiarem jego. Więc też ktoś mówił, widzisz, spotkanie z Panem będzie w momencie, kiedy przeminie wszystko. Nie. Inne fragmenty Słowa Bożego mówią, że to będzie wcześniej. Natomiast chodzi o to, że to się wszystko odbędzie w Dniu Pańskim. Że się spotkamy z Panem.
Sobie.
Tak, że wtedy staniemy przed Panem już. Tak. Więc starać się tak, żeby być znalezionym bez skazy, nagany w pokoju. Zobaczcie 2 Piotra 1,11. Hojnie wam będzie wejście dane do Królestwa Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Kiedy dołożycie starań, nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby tam się znaleźć. Więc starać się, żeby być znalezionym bez skazy, naganej w pokoju. I taka myśl powinna towarzyszyć wierzącym. Więc bez skazy, naganej w pokoju, to jest nasze codzienne życie. To, jak postępujemy, jak się zachowujemy, jak rozmawiamy, jak myślimy. Wszystko. Wszystko. Dosłownie wszystko. Zobaczmy sobie 14 werset, już mówiliśmy. 15. 15 werset. Już mówiliśmy sobie o tym tydzień wcześniej troszkę. 15 werset.
A cierpliwość naszego Pana uważać za zbawienie, jaki nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was.
Tak. Nieskwapliwość Pana mieć za
zbawienie.
Zbawienie. Jakoj brat Paweł pisał. A co brat Paweł pisał? Mamy odnośnik tam, zapewne macie, tak? Rzymian?
2:4.
No i taki całkiem sensowny moim zdaniem. W pewnym tak ogólnie rzecz biorąc można z niego wywnioskować, o co chodzi.
Pogardzasz bogactwem Jego dobroci, powściągliwości i cierpliwości, nie wiedząc, że dobroć Boża prowadzi Ciebie do upamiętania?
W innych miejscach Paweł mówi co? Że dziś w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, żebyście się z Bogiem pojednali, do wierzących. Więc też trzeba zobaczyć, że Pan jeszcze nie przyszedł i każdy ma możliwość zatroszczyć się o to, jak postępuje. Ponieważ oni są czujni. Natomiast też ważna jest jedna rzecz. Pan chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Tak, tak powiedzieliśmy sobie tydzień temu. Żeby się jak najwięcej ludzi, tak? Pan chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Jest pewien czas określony, myśmy to też sobie powiedzieli, że to nie jest tak, że to się będzie w nieskończoność działo. Przedstawiłem wam tych kilka interpretacji, jak można ten fragment zinterpretować. Ale też wierzący, tak jak tłumaczyłem to tydzień temu, tak dzisiaj to kontynuuję, widzą Boże miłosierdzie nad grzesznikami. Wasze te zbawienie, wasze, no to was ludzi. Że Bóg wiele rzeczy robi w życiu ludzi, często takich, żeby oni zrozumieli, że to Bóg, tak? Ale Bóg ma na względzie dobro ludzi. I teraz wierzący rozumieją to miłosierdzie. Oni się śpieszą do tego dnia, ale nie niecierpliwią się. A niewierzący, szydercy co? A szydercy inaczej myślą. Oni, Boże miłosierdzie, które my rozumiemy, to oni drwią z niego i mówią, a Pan nie przyjdzie, bo to zapomniał, nie wyszło. Tak? Albo w ogóle to nie będzie miało miejsca. Czyli oni inaczej podchodzą do tego, że to jeszcze w tym momencie nie nastąpiło. Czyli te wasze, to tak jak to rozumiem i wam tłumaczyłem, chodzi o was, czyli o ludzi. Tak? Chociaż są inne interpretacje. Natomiast idąc właśnie za tym rozumieniem tego fragmentu, to wierzący widzą w tym, że Pan jeszcze nie przyszedł, widzą Boże miłosierdzie. No jest nadzieja jeszcze. No jeszcze jest czas, tak? A szydercy, tak jak też tydzień próbowałem wam tłumaczyć, taki przykład dawałem, tak? Że patrzą na to z drwiną, z ironią. Oni nie widzą w tym Bożego miłosierdzia, a oni widzą w tym naiwność tych, którzy uważają inaczej. I że ten dzień nie nastąpi. Więc też inne patrzenie jest. Oni drwią, tak? A wierzący widzą w tym Boże miłosierdzie. Czyli mamy wierzących, którzy widzą w tym Boże miłosierdzie nad grzesznikami, a szydercy odwrotnie, drwią sobie z tego, nie widząc w tym Bożego miłosierdzia. I zobaczmy jeszcze 17 werset, co o wierzących mamy.
Mamy się mieć na baczności.
Po pierwsze, są
poinformowani o tym.
Poinformowani o tym. są uprzedzeni, bo to chodzi o to, że oni są uprzedzeni o zagrożeniu. Ktoś wcześniej, czyli Piotr, ostrzegł ich. Ostrzegł wierzących. Wierzący mają wiedzę, że przed czym trzeba się strzec. Czyli są uprzedzeni o zagrożeniu i teraz tak. Różni ludzie różnie reagują. Jednego uprzedzasz, a on co robi?
Bagatelizuje.
Często drwi sobie. No wyjdź, powiedz człowiekowi, że go czeka jezioro ogniste. Bardzo często jest to obracane w żart. Może nie zawsze, ale spotkaliście się na pewno z tym. Ironia. No tak, tak. Różnie ludzie reagują, ale najczęściej jest to ignorowane. Dlaczego? Bo ten człowiek nic ze swoim życiem nie robi. Nieważne, co on tobie powie. Bo jeden jest bardziej kulturalny, drugi mniej. Różne rzeczy można usłyszeć. Natomiast jest to najczęściej ignorowane. I tak jest nawet w różnych takich życiowych sprawach, jak się człowiekowi radzi, nie stawaj gdzieś tam, bo ci coś tam na głowę spadnie, tak? Nałóż gdzieś tam coś tam na głowę, jak idziesz na budowę, a mnie się nic nie stanie, cegła spada. No, takie już przykłady daję, słuchajcie, ale to jest samo życie, nie? Ignorujesz zagrożenie, bo ktoś ma świadomość tego, a ty nie. I tak samo tutaj, no jest informacja, ale Piotr zachęca, żeby wiedząc o tym, tak, co robić? Uważajcie! Dlaczego mówi uważajcie? Dlaczego nie mówi zlikwidujcie zagrożenie? No? 2-1. Odpowiedź jest w liście. Co Piotr mówi?
Bo te zagrożenia będą.
Piotr mówi, wy nie macie na to wpływu. Oni będą. Czy wy chcecie, czy wy nie chcecie. Oni będą. Bo Bóg do tego dopuści. Ale wy o tym wiedząc, miejcie się na baczności. Wy ich nie wyeliminujecie ze swojego życia. Ale wy możecie się strzec ich i kiedy się oni pojawią, to wy nie dacie się zwieść. Więc to jest też ważna informacja, że nie da się walczyć ze zwiedzeniem w sensie zlikwidowania go. Oto robimy tak, że nie ma tego. Będzie, bo Słowo Boże mówi, że będzie.
Przykład z budowy. Ja mogę sobie zaklinać rzeczywistość i mówić, że cegły nie spadają na budowie, ale
spadają.
Wiemy, że spadają co jakiś czas, więc trzeba ten kask założyć.
Więc ważne jest, żeby wiedząc o tym, strzec się. Pilnować się, a pilnować się to co to znaczy? No znowu wracamy do pierwszego rozdziału. Żeby dołożyć wszelkich starań. To jest strzeżenie się w czynie. Czyli ona ma bardzo konkretny wymiar. Pobożne życie, zachowywanie siebie nienagannym, tak? Nieskalanym przez świat, jak to w innym miejscu Słowo Boże mówi. Żeby się pilnować. Więc strzeżcie się, abyście co? Nie dali się co?
Zwieść,
ale za co pociąga za sobą to zwiedzenie? Co macie w tekście?
Postępowanie
z waszej stałości.
Wybicie się, wypadnięcie z waszej stałości. Wy jesteście stabilni. Macie rozeznanie słowa. Piotr to mówi w pierwszym rozdziale. Mówi, ja wam będę przypominał i zatroszczę się, żeby po mojej śmierci przypominali wam. Dlaczego? Bo jeżeli wy się dacie zwieść, to automatycznie wypadacie z waszej stałości. Automatycznie odchodzicie od słowa. Daliście się zwieść i wypadliście z tego. Więc wiedząc o tym wcześniej, uważajcie. Przestaniecie uważać? Skutek? Dacie się zwieść. A jak dacie się zwieść, to w efekcie wypadniecie z tej stałości. Czyli przestaniecie już uważać. I wszystko załatwione już.
Równie pochyła już.
Jeżeli przestaniesz uważać, to dasz to wielce prawdopodobne, że dasz się zwieść. Jak się dasz zwieść, wypadniesz, a jak wypadniesz, to przestaniesz uważać. No logiczne. Więc Piotr mówi, ja was uprzedzam, żebyście wy mieli się na baczności. Więc wierzący, wiedząc o zagrożeniu, mają nie dać się zwieść tym, którzy będą chcieli ich zwieść, czyli szydercom. I teraz zobaczcie, pierwszy Tesaloniczan. Trzy, pięć.
Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znosić, posłałem go, aby rozeznał się w waszej wierze, czy was kusiciel czasem nie kusił, a nasza praca nie okazała się daremna.
O czym Paweł mówi? My wam głosiliśmy Ewangelię, ale jak przyszedł kusiciel i co? Zwiódł was i nasza praca
poszła
na marne. Ale Tymoteusz poszedł, przyszedł i powiedział, że wszystko jest w porządku, trzymają się, tak? Ale mamy podobną sytuację. Bądźcie czujni, żebyście się nie dali zjeść. Bo to jest realne zagrożenie. I nasza praca poszła na marne. I teraz no mamy... Nie mamy orzecha do zgryzienia, ale jeśli oni się nawrócili, to co to znaczy, że praca poszła na marne? Skoro oni są dalej wierzący i nic im nie grozi. To jaka praca poszła na marne? Co tam Paweł robi? Co? Namioty szył? No nie o tym mówię akurat.
Nauczał.
Jest ważne, że praca poszła na marne. Odpadliście od wiary. Już na samym początku. Ale całe szczęście, że wy się trzymacie. Więc gdyby Paweł wiedział, że nic im się nie może stać, to po co posyłał Tymoteusza i się denerwował? No, wiary nie miał czy jak, ale miał i miał świadomość Paweł, że jest zagrożenie. I tę samą świadomość ma Piotr. Dlatego on mówi, że ja się zatroszczę nie tylko za mojego życia, ale nawet po mojej śmierci, żeby ktoś o was miał staranie. Bo Piotr wie, jak ważne jest wytrwanie w wierze. Czyli mają być stabilni, mają nie dać się zwieść, mają trwać w mocnym stanowisku, tak? Zobaczmy sobie trwać w mocnym tym stanowisku. Jak tam macie napisane? Nie wypadli z waszej
stałości.
Stać mocno w tej stałości. Zobaczmy sobie 1 Jana 2,8. Kilka fragmentów, które o tym mówią. 1 Jana 2,28. 1 Jana 2,28.
A teraz dzieci, pozostańcie w nim, abyśmy, gdy się ukaże, mieli ufność i nie zostali zawstydzeni przez niego w czasie jego przyjścia.
Trwać w Bogu trzeba. Trzeba trwać w Bogu. I nie tylko Piotr o tym mówi, ale również Jan. Zobaczcie 2 Tymoteusza 2,15.
Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy.
Trwaj w wierze, żebyś stanął jako wypróbowany pracownik. I jeszcze jeden fragment, Hebrajczyków 10 rozdział. Hebrajczyków 10. 38-39.
A sprawiedliwy będzie żył z wiary, lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy.
Trwać w wierze, albo co? Zginąć. Trwać w wierze, albo zginąć. Dlatego Piotr mówi, skoro to wszystko ma ulec zagładzie. Jakimi macie być w świętym postępowaniu i pobożności? Wy nie jesteście przeznaczeni na zginienie. I jeszcze jeden fragment z Kolosan. Kolosan, 2 rozdział, 6-7.
Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim postępujcie, zakorzenieni i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak nas nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem.
Trwając utwierdzeni w wierze, jak was
nauczono.
Czyli Piotr mówi, trwajcie w nauce apostolskiej i nauce proroków. Tak jak was nauczono, w tym trwajcie. Paweł mówi tak, głosiłem wam Ewangelię, jak ktoś przychodzi i mówi, głosi wam inną, nie taką, jak my głosiliśmy. I Paweł i Piotr mówią, żebyście trwali w nauce apostołów. Tej nauce, jak przyjęliście, tak w niej trwajcie. Czyli mają trwać w tym stałości, w zdrowej nauce. Tego się mają trzymać na każdy dzień. I uważać, bo jest realne zagrożenie, żeby dać się zwieść. Wystarczy jakiś kłopot, wystarczy jakieś grzechy, które się w życiu pojawią i nagle człowiek zaczyna szukać nauczania, które będzie pasowało do jego życia. I zaczyna coraz mniej widzieć. To już list Jana tłumaczyliśmy sobie. I to jest zagrożenie realne, dlatego że wtedy dajesz się zwieść i wypadasz z mocnego stanowiska. I nie dość tego, że mają trwać w tym. 18 werset co mówi?
Wzrastać
w łasce i poznaniu Pana. Czyli to nie tylko to, żeby trwać w tym, ale jeśli wy będziecie to odświeżać wszystko, i będziecie trwać w tym, to będziecie wzrastać. Nie będziecie bezczynni, bezużyteczni w poznawaniu Pana. Czyli chcesz poznawać Pana, musisz trwać w pobożności. Wtedy coraz lepiej będziesz to wszystko rozumiał. Coraz więcej będziesz rozumiał i coraz bardziej będziesz utwierdzał się w wierze. Czyli nie tylko trwać, ale również wzrastać w łasce i poznaniu Pana. A Bóg okazuje łaskę, dając zrozumieć wiele rzeczy. To jest Boża łaska. Ale ona jest jak gdyby efektem trwania w posłuszeństwie i nie dania się zwieść. A teraz zobaczcie, co jest o szydercach. Bo tu mamy postawę bardzo konkretną posłuszeństwa. Natomiast zrozumienia Słowa Bożego, tak? A teraz zobaczcie szyderców w 16 wersecie. Co o nich mówi Piotr? W 16 wersecie mamy tych szyderców.
Niedouczeni ludzie i nieutwierdzeni przekręcają ku własnemu zatraceniu pisma.
Pawła.
Tak.
Bo Paweł też o tym pisał, ale jak widzimy, ci ludzie drugiego rozdziału, oni kwestionują te fragmenty, które im nie pasują. Przekręcają je ku własnej zgubie. Czyli można Słowo Boże przekręcać ku własnej zgubie. Więc ci niedouczeni to są ignoranci, ludzie niedouczeni, nie rozumiejący pisma. A nieutwierdzony to taki niestały. To słowo na przykład jest użyte niestały jak woda w oceanie. Sprawdzałem w słowniku, nie, żeby obraz taki, o jaką niestałość chodzi, jak fala. Ona nie jest stała, ona raz tak, to tacy są ci ludzie. Niestabilni, niestali duchowo. Oni jakim podpowiada. Więc oni nie rozumieją słowa, bo są raz, że niedouczeni, no bo kto uczy? No Duch Święty objawia prawdę. Nie można tak sobie wziąć i Biblii sobie czytać jak się chce, no bo wtedy można z niej wyciągnąć, jaką się chce myśl. No, wielu ludzi czyta Biblię i co? I jeden z nich wyczytuje kompletnie inne rzeczy niż drugi, a jeszcze ktoś inny próbuje to wykręcać ku własnej zgubie. Czyli tak, ma tekst, a robi z niego to, co chce. I Piotr mówi, to jest zagrożenie, bo on to robi na własną zgubę. Dlaczego? No bo przekręca Słowo Boże. Raz, że nie rozumie, jaka jest jego treść. Dwa, że robi to na własną zgubę, bo narusza to, co jest w Słowie Bożym. A oni kwestionowali na przykład sąd. Tak? Kwestionowali pobożne życie. Mówili, to jedno z drugim nie kłóci się. Nikolaici, pamiętacie z objawienia? Byli tacy. Duch może być sprawiedliwy, ciało może robić, co chce. To i tak idzie do piachu. Możesz robić w ciele co chcesz, twój duch jest bezpieczny. Czyli możesz się tarzać w grzechu, a twój duch jest bezpieczny. I to nie Nikolaici tylko, dzisiaj to samo się dzieje. Dzisiaj dzieje się to samo. Więc są niestabilni, nieutwierdzeni, przekręcają słowo, nie rozumieją tych myśli tam zawartych, źle je interpretują i sprowadzają na siebie co?
Zgubę.
Zgubę jest napisane. Zobaczcie, 2 Piotra 2:10. 2 Piotra 2:10. Co tam pisze o nich?
Przede wszystkim zaś tych, którzy podążają za ciałem w nieczystej żądzy i pogardzają władzą. Zuchwali i samowolni, nie boją się bluźnić przeciwko przełożonym.
No i pamiętacie, co tam rozważaliśmy, co to znaczy bluźnić przełożonym? To nie chodzi, że on coś na prezydenta powie, czy na ministra. Tu chodzi o sprawy duchowe. Tu jest te przełożeństwa, to jest boska władza, duchowa. Więc jeżeli ktoś wykręca Słowo Boże i kwestionuje Boży sąd, kwestionuje Bożą obietnicę, że przyjdzie Dzień Pański, to co on robi? Bo ja uważam, że to się wpisuje w bluźnienie mocą niebieskim. To jest zarzucanie Bogu kłamstwa na przykład, tak? Gdzie ten dzień? A Pan powiedział, przyjdę nagle. Więc oni, nie rozumiejąc słowa, ściągają na siebie zgubę. Dlaczego? Bo kwestionując Pismo, interpretując je po swojemu, w nieumiejętny sposób, żyjąc w grzechu, bluźnią Bogu. Przekręcają je ku własnej zgubie. Więc to nie jest tak, że ktoś sobie może wykładać jak chce i mu się upiecze. Nie upiecze mu się. Dlatego i Jakub mówi, niechaj niewielu z was będzie nauczycielami. A już jak za to się biorą ci, którzy odpadli od wiary, to już tragedia. To już ten, co się da zwieść, to nic dobrego tam nie będzie. Więc warto o tym pamiętać, słuchajcie. 17 werset, zobaczcie, co o nich się dowiadujemy, jaka jest ich wierzący, jest ideą ich, jak najlepiej zrozumieć Słowo Boże, tak? Utwierdzić się w nim, żeby być znalezionym przez Pana bez skazy nagany w pokoju, tak? A szydercy co robią? 17 werset. Jak oni tu są nazwani?
Bezbożnicy.
Zobaczcie, 2 Piotra 2:7, tam też jest słowo bezbożnicy. 2:7.
Sprawiedliwego Lota udręczonego rozpustnym postępowaniem bezbożników.
To jest te same słowo tutaj. Te same słowo. Czyli żyjący w sprzeczności z Bożym Słowem. I co oni robią? Próbują co? Zwieść wierzących. To czytaliśmy w rozdziale 2. Oni próbują zwieść wierzących. Sami są, żyją w grzechu i próbują na tą stronę przyciągnąć tych, którzy chcą trwać. I Piotr mówi, uważajcie, żebyście się im nie dali, bo oni są gdzie? Pośród was będą. I nie pozbędziecie się ich.
Zwodzą.
I nie pozbędziecie się ich. Musicie dać im odpór. Tak? Mocni w wierze, jak pierwszy ten mówi diabłu, bo to diabeł również działa przez swoje sługi. Będą chcieli zwieść wierzących, to są bezbożnicy, grzesznicy. Próbują zwieść wierzących, również umocnionych, zobaczcie. Bo tam pisze, że tak, tacy dadzą posłuch, tacy, ale ich, oni jak gdyby, jak o mocny, to nie ruszam, bo nie. Ty też jesteś narażony. Więc trzeba pamiętać, że ci bezbożnicy tak samo będą próbowali zwieść tych, których łatwiej, ale tak samo tych, którzy trzymają się prawdy. Dlaczego? Bo on może też wpaść w sidła. To jest realne zagrożenie, więc musimy uważać. W obliczu Dnia Pańskiego. Więc wnioski. Jakie wnioski macie po dzisiejszej lekcji? Z całej lekcji, nie z, ostatnie, z ostatnich 5 minut, z całej lekcji.
Żeby takie wolne wnioski może mam.
Ale do tematu.
No chyba tak. No. To na początku mi się zrodziło dzisiejszej lekcji, żeby no nie ufać tak temu, co odczuwamy, temu materialistycznemu światu, żeby się nie dawać zwieść tym oczom, bo to wszystko się rozpłynie i często jest tak, że no już tak, bo to my to widzimy, to jest namacalne i to dla nas jest rzeczywiste, a Pismo nam mówi, że to tak naprawdę jest podtrzymywane tym Słowem Bożym i że to i się rozpływa, i się dosłownie rozpływa i tego nie ma i żeby nie tracić z oczu tego.
Czyli wierzyć Słowu Bożemu, a nie temu, co widzimy, albo temu, co mówią ludzie. Tak? Trzeba wierzyć Słowu Bożemu, znaczy Słowu Bożemu. Choćby po ludzku wydawało się to niedorzecznością, bo tak ludzie nazywali. Ale my w tym mamy trwać.
Dobrze. Marzena napisała mieć się na baczności, Ewelina dopisała trwać w nauce, Marzena dopisała trwać w Bożym Słowie i w posłuszeństwie Bogu. Tak. Tylko w posłuszeństwie Bogu, to znaczy chodzi o to, żeby rozumieć, czego Bóg wymaga. To jest też ważne, że to posłuszeństwo Bogu to nie jest tak, jak mnie się wydaje, bo wielu tak postępuje, ale pragnienie, żeby poznać wolę Bożą, jeżeli źle coś rozumiem, skorygować to, żeby tylko mieć, rozumieć, jaka jest wola Boża. I to nie od razu się dzieje, ale też postawa serca musi być właściwa. Tak? Czyli dokładnie o to chodzi. Co jeszcze? No. Co jeszcze? Być czujnym, Ania pisze. Tak, być czujnym.
Przypominać sobie, że to jest cierpliwość Boga wobec ludzi, a nie...
Wiecie, są tacy ludzie, tak? I tu też łaska boska czasami jest, ale są tacy ludzie, którzy namiętnie, tak, z upodobaniem słuchają wszystkiego. I liczą na to, że oni są tacy mądrzy, że potrafią rozpoznać, co jest dobre, a co złe. I tak przebierają mięso od kości, jak to się mówi. Bo oczywiście, jak ludzie się nawracają, to różnych rzeczy słuchają. I każdy z nas taki był. Chodzi tylko o to, że niektórzy to cały czas robią. Im nie wystarczy jedno dobre nauczanie. Oni muszą mieć i tu, i tu, i tu, i tu, i wszystko na raz. I to jest zagrożenie. Ponieważ jeśli nie jesteś utwierdzony, to bardzo łatwo możesz wpaść w sidła zwiedzenia. Dlaczego? Bo tobie coś się spodoba, a ty nie jesteś w stanie tego zweryfikować, bo nie znasz słowa. I nagle się okazuje, że człowiek się nawrócił, a on po pół roku siedzi gdzieś w malinach. Dlaczego? No bo właśnie, nie słuchał ostrzeżeń, nie słuchał uwag, chciał sam wszystko zrobić i jest problem. A czasami jest tak, że po wielu latach ludzie z powodu jakichś problemów w życiu, to się gryzie ze Słowem Bożym. Ciężko jest z tym skończyć i oni szukają nauczania, jak to Paweł mówi, tak? I zaczynają ich uszy świerzbieć od zdrowej nauki i oni szukają nauczania, które zaakceptuje ich sytuację. Da im taki komfort, że znalazłem nauczyciela, który mnie nie gani. I już jest problem. Dlaczego? Bo ty zacząłeś słuchać fałszywego nauczania. Ale początkiem był kłopot, grzech w twoim życiu, z którym nie chciałeś skończyć. Nie? I to się czasami zaczyna w taki niepozorny sposób, ale jest wielkim zagrożeniem.
No, niepozornym sposobem jest, zaczyna się, że to się robi tolerancja dla fałszywych nauczań i dla fałszywych nauczycieli.
Tak, ale...
Zaczyna się mówić, no on tam w sumie nie jest najgorzej, nieźle mówi, nie, momentami. Tak, to w jednej kwestii się myli, ale tam mówi dobrze. No.
Dlatego to też jest bardzo ważne, żebyśmy po prostu sprawdzali w słowie, tak? I nie szukali wszystkich ciekawostek, tylko żebyśmy sprawdzali, czy ten człowiek naucza właściwie, jakie on ma świadectwo, jak on naucza i wtedy słuchali nauczania. bo dzisiaj kiedyś nie było tak łatwo. Dzisiaj jest bardzo łatwo o dostęp, o, po prostu gadających głów jest pełno. Ludzi, którzy żyją sami, nie mają żadnego świadectwa wiarygodności nauczycieli, ale mogą gadać. I ludzie tego słuchają. I to jest naprawdę wielkie zagrożenie. Wielkie zagrożenie, bo ci ludzie nie mają świadectwa życia. Nie znają słowa. Nie, nikt nie jest w stanie zweryfikować ich wiary, niczego. Ale mówić potrafią. Trzeba uważać. Mamy oczekiwać dnia Pana cierpliwie. To jest mój wniosek. Mam zawsze pamiętać, że to, co stworzone, wszystko przeminie. W sensie tego świata. A wyrok zapadł, jak Ewa zerwała owoc i dała Adamowi jeść też. Wtedy wszystko a Bóg wiedział to, zanim świat założył. I Jezus był ukrzyżowany, zabity baranek od założenia świata. Zobaczcie, jak niesamowity Bóg przygotował wszystko od razu. Od razu. A Piotr pokazuje, jaki będzie koniec tego świata. Więc nie łudźmy się, że on będzie trwał wiecznie, bo Bóg wiedział, co się będzie działo. I już przewidział koniec i nowe niebo i nową ziemię. Mamy cierpliwie czekać na Pana, pamiętając, że jest jaki? Miłosierny. Jak tęsknisz do tego dnia i zaczyna się to przeradzać w niecierpliwość, to pamiętaj o Bożym miłosierdziu. Tak, i od razu wystopujesz. Pamiętaj o Bożym miłosierdziu.
Stara ziemia i niebo całkowicie przeminą ostatecznie, tak, a nie, że zostaną odnowione.
Tak, mają przestać istnieć, mają się rozpłynąć, a w ich miejsce ma być stworzone nowe niebo i nowa ziemia.
To jest, nie może, nie mamy czas tysiącletniego królestwa, gdzie też tak, ta ziemia będzie wyglądała trochę inaczej i Biblia o tym mówi, ale potem...
Ale czytamy też, że po tym czasie ludzie znowu się zbuntują. Pamiętać, że Bóg przygotował nowe niebo i nową ziemię, w których mieszka sprawiedliwość. Dopiero tam.
To ciekawe, bo ludzie mówią nieraz, że no przyszedł Jezus, ale on wtedy tak nie do końca jasno jak gdyby mówił, tam go nie wszyscy rozumieli, no nie przyjęli, zabili go, tak? Ale potem Jezus przyjdzie jako król, będą wszyscy wiedzieć, a i tak się zbuntują.
Tak.
Także to nie jest żadne jakby wytłumaczenie. Kto chciał przyjąć, już wtedy to przyjął. Kto będzie chciał być posłuszny w czasie tysiącletniego królestwa, to będzie. A kto nie, to nie.
To tylko będzie czekał na okazję.
Szok po prostu.
Pamiętać, kolejny wniosek, słuchajcie, taki. Zaraz skończę. Słuchajcie, zaraz skończę. Pamiętać, że wśród wierzących, czyli wśród nas, będą ludzie, którzy będą nas chcieli wybić z mocnego tego takiego naszego postawy wiary, naszego takiego stanowiska, w którym stoimy, że będą ludzie, którzy będą chcieli nas odwieść od wiary. Żebyśmy nie wierzyli tak, jak nauczają apostołowie, ale z pewnymi zmianami. Nazwijmy to delikatnie. Bezbożnicy będą z nami na ziemi aż do przyjścia Pana. I nie pozbędziemy się ich, mamy się ich strzec. Mamy wzrastać w łasce, oczekując Dnia Pańskiego, trwać stabilni w wierze. pytania na zastosowanie. Tak, Mikołaj, mamy oczekiwać nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Znać słowo, być jak Berejczycy. Tak, z tym, że my jesteśmy wierzący. Mamy lepiej niż Berejczycy, bo oni byli nieodrodzeni. Jak przyszedł Paweł i mówił tym w Berei, to oni byli lepszego usposobienia, ale to byli ludzie, którzy nie wierzyli. Dopiero potem uwierzyli. Tak.
Przyjęli.
To jest też ważne, żeby pamiętać, że my mamy już uwierzyliśmy, ale mamy być postawy takie jak Berejczycy, czyli przyjaznej, gotowi do słuchania tego, co jest właściwe.
Zachowywać się jak Berejczycy, jak słyszymy jakąś nową naukę i zbadać ją, czy tak się sprawa,
tak,
mając z pismem, czy nie.
Tak, być postawy kątem, Berejczyków. Tak, tutaj Ania, tak. Mam tak, Ania, pewnie pod tym kątem.
Bo Słowo Boże już znamy i także nie musimy...
Zastosowanie. Jakie życie prowadzę w oczekiwaniu na Dzień Pański? Cały czas w kontekście lekcji. Jakie życie prowadzę w oczekiwaniu na Dzień Pański? Tak, dobrze, miałaś to na myśli, tak, domyśliliśmy się. Robert tutaj bystry był i od razu wyłapał twoją intencję. Drugie pytanie. Co robię, żeby się uszczec zwiedzenia, tego błędu oszustwa? Bo możemy z rozwagą szukać dobrego nauczania, rozważnie, tak, sprawdzać. A możemy słuchać jak leci. Co robię, żeby się ustrzec zwiedzenia? Czy znam Słowo Boże na tyle, żeby móc słuchać wszystkiego jak leci?
No pytanie jeszcze po co, tak? Czym się kieruję?
Tak, ale wiecie, no różne są sytuacje, ale to jest też ważne. Ja tylko przykład podaję, tylko każdy musi sam się zastanowić, co robię, żeby się ustrzec? Czy w ogóle coś robię, tak? Czy balansuje na granicy bezpieczeństwa, tak? Może po prostu nie przemyśliwuje pewnych rzeczy, które robię. Warto się zastanowić w życiu na przykład, tak? Zwiedzenie zaczyna się od grzechu w życiu. Jak ty mocno trwasz, to nic ci się nie stanie, ale wystarczy, że w twoim życiu grzech się pojawi i już jesteś narażony na fałszywe nauczanie. Więc pytanie, co robię, żeby się ustrzec od tego zwiedzenia? Czy trwam w nauce apostolskiej i skąd to wiem? Pierwszy rozdział Piotra. Czy trwam w nauce apostolskiej i skąd to wiem? Trzy czternaście. Robert, weź przeczytaj jeszcze z Piotra 3:14.
Drugi Piotr 3:14.
Tak.
Dlatego umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali przez niego znalezieni bez skazy i nienaganni w pokoju.
Teraz pytanie do tego. Czy jestem gotów na spotkanie z Panem w tej chwili? Bo to też jest ważne, słuchajcie. Bo Pan przyjdzie nagle.
Przy studium Słowa Bożego.
Tak. Wiesz, bracie, to jest tak, że czasami człowiek siedzi na studium, a głowa, myśli są zupełnie w innym miejscu, niekoniecznie dobrym. Wiesz, jak to jest, tak? Człowiek różne rzeczy ma w głowie, nie? Czasami ważne jest też, że przebywamy w jakimś miejscu, ale niekoniecznie musimy o tym myśleć. Nie? Różnie to jest. Czasami my tak siedzimy, ale...
Chodziło tak ogólnie, ale jestem. Jestem tu, gdzie trzeba. Nie poszedłem do pubu na piwo, jestem z wierzącymi na studium słowa, nie? Ale zadać sobie to pytanie, kiedy jestem sam, kiedy mam jakieś zniechęcenie, kiedy
w pracy gdzieś jestem.
Chętniej zostawiłbym Słowo Boże, a zajął się tysiącem innych rzeczy, które sprawiają mi przyjemność. I czy wtedy chciałbym się spotkać z Panem, nie? W takiej sytuacji, to w tym znaczeniu.
Tak, rozumiem. Natomiast też ja przy tej okazji poruszam właśnie tą istotną rzecz, bo nam, żebyśmy też mieli tą świadomość, że Bóg widzi, co my mamy w głowie. Bóg zna nasze serca. Czasami człowiek siedzi i z pozoru wygląda taki pobożny, a w jego głowie niekoniecznie jest pobożność. I to jest też, słuchajcie, bardzo istotne.
No dlatego... będziemy rozważać w niedzielę, tak jak Bóg pozwoli, jak to było z tą pobożnością Piotra i synów Zebedeusza, kiedy mieli trwać, a byli ociężali. Tak.
Dlatego ważne jest też, żebyśmy pamiętali, że Bóg widzi nie tylko to, co na wierzchu, ale widzi to, co ukryte w ciemności. My możemy tego nie widzieć, ale Bóg widzi wszystko. Więc nasza stałość i nienaganność w pokoju to nie tylko to, co widoczne przez innych, ale wszystko to, co widzi Bóg. I o tym też warto pamiętać.
Wysadzisz na po drodze? Mamy miejsce?
Tak.
Czekaj.
I to jest wszystko, słuchajcie. To jest wszystko. Ja już skończyłem dzisiaj. Możemy się pomodlić. I mieć to wszystko w pamięci.